Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Low Kinga. Witamy Was w składzie, który przeszedł pewne perturbacje, dlatego jest nas znowu tylko dwóch i aż dwóch. Czyli witamy Was ja, czyli Wilku, i ze mną jest Szymon Bokota, czyli były Bolt z administracji. Cześć. Okej, no to lecimy już prosto do karty, którą będziemy omawiali, a jest nią jakby inaczej. Sobotnia karta UFC 195, która zapowiada się całkiem nieźle jak na rozpoczęcie roku 2016 jest jak najbardziej okej. Lecimy od dołu. Pierwszą walką według mojej rozpiski jest starcie Sheldona Westcotta z Edgarem Garcia. Musimy przez to przechodzić, więc dobra, to może zacznij, co sądzisz na temat tej walki.
Ty to jesteś cwaniak, wiesz?
Taki przywilej prowadzącego.
No, pośmieszkowaliśmy, więc miejmy tę wspaniałą konfrontację za sobą. Sheldona Westcotta zapewne pamiętamy wszyscy z Krakowa, gdzie dał wyśmienity występ z Pawłem Pawlakiem. Bardzo dziwny występ, bo przed tą walką zapowiadał się na całkiem niezłego zawodnika. Owszem, miał swoją porażkę z Aliasem Teodoru, no ale wtedy Teodoru to był kondycyjny dzik, który nie wiedział, czemu po nowych testach już kondycji nie ma. Ale nie będę się w tym miejscu nad nim wyzłośliwiał. Westcott to taki typowy zawodnik bazujący na swojej fizyczności. Jego stójce nie ma szczególnie dużo techniki, ale rzuca mocno sierpy. Jego zapasy nie są szczególnie piękne, no ale po prostu potrafi siłowo wynieść trzasną ciomatę i to wykorzystać. Parterze nie będzie czerwał żadną dziwną gardą, nie będzie miał błyskawicznych przejść do poddań, ale w końcu albo zbije tymi ciosami, albo wyszuka sobie tę rękę do jakiejś kimury. Nie da się ukryć, że raczej nie jest to zawodnik, który będzie walczył w czołówce UFC, w końcu przegrał z Pawłem Pawlakiem. Aczkolwiek powinien być w stanie przejść przez Edgara Garcia, o którym można powiedzieć w sumie rzeczy podobne o Westcottie, tylko że te wszystkie rzeczy robi gorzej, czyli już naprawdę źle. W stójce nawet nie rzuca kombinacji tych swoich cepów, po prostu poluje na 1-2 ciosy. Obali to obali, nie obali to już gorzej. W tym parterze również ma taki mocno grindujący, przynudnowy styl. No i jego obrona obaleń, powiedzmy, że do wybitnych nie należy, bo mając doskonałą pozycję w walce z ostatnim rywalem, Torem Uzbiną, jeszcze dał radę wpakować się w gilotynę po zaledwie 2 minutach od zdobycia obalenia. No i to tyle wkładu mojego w tę walkę. Nie chcę więcej o tym rozmawiać, to dla mnie za dużo.
Dla mnie to jest też troszeczkę za dużo, jeżeli widz patrzy na zawodnika pokroju Edgara Garcia i to, że on jest w stanie w dzisiejszym UFC, nie zostaje wyrzucony po pierwszej, w sumie to już nie jest pierwszej, z tego co wiem, to on ma 0-3 rekord w UFC i nadal po tym jego wątpliwej klasy powrocie z Hectorem Urbiną dostaje jeszcze kolejną szansę, to już naprawdę nie wiem, o co mam na ten temat sądzić. Robiąc długą rzecz krótką, sądzę, że Westcott wygrinduje zapasami przez 3 rundy Garcia, jeżeli znowu nie pokaże się w takiej dość średniej klasy dyspozycji jak w Krakowie, bo nie wiemy na dobrą sprawę, jak bardzo na jego tamtą kondycję wpłynęło zbijanie wagi, dlatego że pierwszy raz schodził, z tego co pamiętam, do półśredniej przy na okazję tej walki. To jest takim według mnie jedynym znakiem zapytania w temacie tej walki. Jeżeli to nie ten weight cut zrobił tutaj robotę w kwietniu w Krakowie, to nie powinien mieć żadnych problemów z wygrindowaniem Edgara Garcia przez 3 rundy, ewentualnie ze skończeniem go wcześniej. Dobra, no to nie chcę się więcej na ten temat mówić. Westcott przez decyzję to jest mój typ. Jaki jest twój typ na tę walkę?
Westcott przez poddanie.
Też spoko. Dobra, lecimy dalej do konfrontacji Joe Soto z Michinorim Tanaką. Joe Soto wraca po przegranej przez knockout z Antonem Birczakiem, dość niespodziewanej, biorąc pod uwagę to, że pokazał się całkiem nieźle wcześniej w walce mistrzowskiej z TJ'em Dillashawem w swoim debiucie. Będzie walczył z Michinorim Tanaką, który oktagonu nie widział od około 1,5 roku, gdzie przegrał z Hyung Ho Kangiem, Kyung Kyung Ho Kangiem, tak się nazywa rzeczony zawodnik. Dobra, to może tym razem ja zacznę. Sądzę, że Soto nie będzie miał większych problemów z ogarnięciem Tanaki. Jeżeli Tanaka przez czas swojej nieobecności nie zrobił jakiegoś niewiarygodnego postępu, to sądzę, że Soto mieszanką swojej jakiejś tam stójki i całkiem solidnego grapplingu, takiego, no, wyższa półka średniego poziomu, żeby oddać rzecz w miarę dobrze rzeczywistość, będzie w stanie ogarnąć Tanakę, który Soto ma zazwyczaj problem z mocno bijącymi zawodnikami. Tanaka się zdecydowanie do takich nie zalicza. Zero wygranych przez knockout mówi samo za siebie. Sądzę, że to jest walka spokojnie dla niego do wygrania i ja faworyzuję jego, aczkolwiek nie też jakoś zdecydowanie, bo nie wiadomo, co ten Tanaka robił przez czas swojej nieobecności. Jak będzie to wyglądał po powrocie? No, co sądzisz na temat tej walki?
Anno Tanaka przez ten czas, gdy nie był obecny w oktagonie, między innymi ze względu na zawieszenie przez stosowanie dopingu, siedział sobie w Team Alpha Male. Pytanie teraz brzmi,
nawet nie wiedziałem.
Ja z tego Team Alpha Male wyniósł, zważywszy na to, że wszyscy wiemy, że teraz już aż tak świetnie ten klub nie wygląda. Zawodnicy się z niego przynoszą, chociażby Cody Garbrandt teraz zasilił szeregi Grega Jacksona. No ale to jeszcze inny temat.
Powiedział, że jeszcze chyba nie zasilił, nie? Że będzie tam jakoś tak mieszał coś w tym stylu, nie? Tam z tego, co widziałem dobrze w newsie, że zrobi kilka tygodni tutaj, kilka tygodni tam, tak? Bo mi się kojarzy, mogę się mylić.
Jest to możliwe, no ale powiedzmy, że jeżeli tacy zawodnicy jak Castillo też sobie zdają sprawę, którzy tam właściwie zaczynali,
tak,
cały czas tam siedzą, zdają sobie sprawę, że no co, ale z tym Kampfmanem to nie jest to samo co z Ludwigiem, to coś się moim zdaniem dzieje. No ale to, jak już mówiłem, inny temat.
Zgadza się.
Tanaka to czarny pas w judo, nawet mocny czarny pas w judo. No i widać to po tym sposobie, w jaki obala, bardzo ładnie dokłada nogę, gdy mu nie wyjdzie obalenie za takie bardziej klasyczne zapaśnicze. Do tego całkiem sprytnie porusza się w parterze. Jest dosyć kreatywny, przy czym za bardzo chwilami lubi walczyć z pleców. W walce z Kangiem próbował go, Kanga też również mocnego grapplera, próbował wciągać do gardy, ale wychodziło mu to przez umiejętności Kanga na tyle pokracznie, że to Kang lądował w pewnym dosiadzie. Ogólnie myślę, że Soto jako zawodnik, który dysponuje całkiem niezłymi zapasami, jest zresztą cedrem zapasów w swoim klubie, powinien się w miarę sprawnie bronić przed próbami obalenia Japończyka. Samemu, jeżeli znajdzie go taka ochota, to powinien go obalać, choć nie wiem, czy to jest najrozsądniejsza rzecz. Jak to będzie wyglądało w stójce? Z jednej strony Soto potrafi składać niezłe bokserskie kombinacje, ale z drugiej strony chwilami bywa cierpliwy, zbyt cierpliwy. To jest trochę taki syndrom zawodnika, który umie nawet mocno uderzyć, ale nie umie się z tym strzelić. Z drugiej strony będzie miał na wstrzelenie się sporo czasu, bo Tanaka w stójce absolutnie nie błyszczy. Czasem rzuci tam jakieś kopnięcie, głównie high kicka. Natomiast boksersko preferuje ciosy proste, tylko że to nie są jakieś szybkie, kąśliwe jaby. To nie jest powalający rywali krzyżowy. On sobie po prostu muci te proste w powietrze, muci. Nawet za bardzo nie zwraca uwagi na to, czy dochodzą. W walce z Kangiem w trzeciej rundzie był taki wręcz bardzo zabawny moment. Kiedy to Kang się połapał, no dobra, ten Tanaka rzuca ciosy proste, więc trochę obniżył pozycję. Te wszystkie proste przelatywały mu nad głową. No i Tanaka rzucił sobie tak 20 prostych, ten nie wpadł na to, że może dorzucić podbródkowo i w końcu trafić. Także to dużo mówi o boksie Tanaki.
Dobra. Mówiliśmy sobie, mówiłeś ty raczej dość szczegółowo aspekty tej walki, ale widzę, że chyba skłaniasz się tak samo jak ja ku Joe Soto. Okej, okay, ja typuję, że One Bet Mofo wygra przez decyzję. Decyzję, bo nie wiem, tak jak mi pasuje do tej decyzji. A ty jak?
Również myślę, że pociśnie Tanaka przez decyzję.
Okej. Okay. No i teraz przechodzimy do dość dziwnie umiejscowionej walki, mając w perspektywie chociażby dwie po klasę dwóch poprzednich omawianych przez nas starć, czyli przechodzimy do konfrontacji Destina Poiriera z Josephem Duffym, gdzie taki star power jest znacznie większy niż w ogóle nieporównywalnie większy do poprzednich walk. Dobra, ta walka miała się już odbyć jakiś czas temu jako main event gali w Irlandii. Wtedy przeszkodziła kontuzja, to był bodajże wstrząs mózgu Dustina Poiriera. I niestety to był Poirier, został wstrząsu mózgu, tak? Dobrze
Nie, to
pamiętam?
Duffy.
To Duffy, właśnie
Tak,
tak.
kiedy Sage akurat odbywał tutaj stan, więc już wszystko wiadomo.
Tak, to by wiele mówiło. No, okej, okay, czyli przez kontuzję Duffy'ego, ale walka została przełożona na mało odległy termin, czyli na sobotę. No, w tej konfrontacji naprawdę zdarzyć się może wiele. Było już wiele analiz na ten temat. Polecamy wrócić do analizy, którą napisał Najwer. Świetnie rozłożył tę walkę na czynniki pierwsze. Tu może cię zapytam w ten sposób, bo sądzę, że tutaj w większości się będzie odbywała walka. Kto według twojej opinii, jak ty to widzisz, kto będzie miał przewagę w stójce?
Joseph Duffy.
O, dlaczego?
Ale no dlatego, że jest zawodnikiem w tej stójce wszechstronniejszym. Więc przede wszystkim w tej stójce wykazuje ciągły progres. W tej starze dorzucił parę fajnych rzeczy do swojego już bogatego arsenału. I wydaje mi się, że jego styl wydaje się być idealnie współgrający ze stylem Poirier'a. Czy jakby to tam wymawiać, bo można wymawiać równie dobrze Poirier, równie dobrze bardziej z francuska, bo on jest Louisiany. Taka lingwistyczna ciekawostka, hi, 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 hi. No ale wracając już do samego sedna.
Tak jak Daniel Cormier,
tak,
nie,
Cormier.
Tak. No, kontynuuj,
Tak.
kontynuuj oczywiście.
Zwróćmy może uwagę na to, jak Poirier czy tam Poirier walczy. Ano on walczy w sposób zazwyczaj bardzo agresywny, choć w walce z Ferreirą pokazał nową rzecz w arsenale, mianowicie zadawał ciosy na wstecznym. Problem z Poirierem jest taki, że on nigdy nie tworzy swojego planu na walkę. Zapewne te nasze mu jakieś wbijają, ale on praktycznie zawsze walczy tak samo. Idzie do przodu, rzuca bomby, sam przejmuje bomby, bo ma głowę często wysoko uniesioną. Czasem sobie przypomni o tym, że może rzucać low kicki. Nie zawsze sobie o tym przypomina, choć na Duffy'ego to by była całkiem dobra rzecz. Dołożył jeszcze do arsenału w ostatnich walkach bardzo fajnego, szybkiego lewego midla. Ale generalnie on ma w tej stójce mniej narzędzi i nie jestem przekonany, czy te narzędzie będą współgrały z Duffym. Duffym, który cały czas pracuje głową, który cały czas trzyma przyklejoną głowę do ramienia. Duffym, który potrafi w kombinacji później uderzać na korpus, na głowę i jeszcze w razie potrzeby się wycofać. Duffy ogólnie ma taką fajną cechę, że on wiele rzeczy robi, może nie instynktownie, ale bardzo szybko dobiera techniki i to niekoniecznie takie podstawowe techniki, do tego co robi jego rywal. Na przykład w walce z Iwanem Jorge patrzył sobie, kiedy ten obniża pozycję, więc doskakiwał do niego z takim, powiedzmy, że latającym kolanem. Walka z Lindsayem, gdy zauważył, że Lindsay opuszcza rękę, to automatycznie wtedy leciał szybki high kick z wykrocznej nogi. Podejrzewam, że tutaj jest również nieszczelny w defensywie Poirierem, którego mocno bił, właściwie ja źle mówię, nie bił mocno, ale regularnie trafiał Carlos Ferreira. Takie rzeczy będą mu wychodziły dosyć regularnie. Warto jeszcze dodać, że jeżeli ta walka przeniesie się do parteru, to mimo solidnego grapplingu Dustina również widzę jako faworyta Josepha. Przecież on fenomenalnie poddał ostatnio właśnie czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu.
Ale ten to był czarny pas z Brazylii, więc jak dobrze wiemy, prawdopodobnie był znaleziony w Happy Mealu. Nie umniejszając oczywiście umiejętnościom Ivana Jorge. Dobra, ja na ten temat, na temat tej walki, z tą walką mam taki sam problem jak z omawianą przy okazji UFC 194 konfrontacją Romero z Jacare. Po prostu nie mam, nie wiem co na ten temat sądzić. Na początku skłaniałem się lekko ku Poirierowi, że po prostu będzie w stanie swoją ulepszoną szczęką w wadze lekkiej zbierać wszystkie ciosy Duffy'ego ewentualnie i iść cały czas do przodu i sam go znokautować. Takim dać się w brawl, wciągnąć Duffy'ego w brawl i tam go ubić. Ale w zasadzie im bardziej myślę, im więcej myślę o tej walce, to skłaniam się ku takiej bardziej inteligentnej grze Duffy'ego, który prezentuje się technicznie wręcz fenomenalnie i będzie w stanie doskakiwać, odskakiwać, okopać z dystansu Poiriera i domęczyć to do decyzji, ewentualnie go poddać w którymś momencie. Aczkolwiek no, w tej konfrontacji nie zdziwi mnie absolutnie nic. Tak, z takim kciukiem w dół, tak 51 do 49, aktualnie daje szanse większe Josephowi Duffiemu. Jednak nie zdziwi mnie tutaj żaden wynik. Ja ogólnie zgadzam się z takim jednym dziennikarzem z pewnej zagranicznej strony, który, tak jak ja, był no, raczej dobrze ogarnięte walki Duffiego, określił go mianem po angielsku quittera, czyli kogoś, kto jest w stanie odpuścić. A mając naprzeciwko siebie Poiriera, który zazwyczaj no, idzie do przodu, chociażby nie wiem co, jest w stanie zebrać na twarz, ale cały czas idzie do przodu i z tymi ciosami bije z całej siły. No, no, dopóki ktoś go nie odłączy, to się nie podda, to może odegrać rolę. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na walki Duffiego, to no, on bywał w ciężkich sytuacjach. Ta jego jedyna przegrana z Ivanem Musardo, to jeżeli ktoś będzie miał ochotę obejrzeć albo oglądać, to wyglądało, jakby on po prostu w pewnym momencie właśnie odpuścił. To jest tak, jakby wygląda mi troszeczkę na takiego zawodnika, który okej, sobie dobrze radzi tam ze słabszymi zawodnikami, takimi, którzy nie są na jego poziomie, ale z zawodnikami, którzy są na jego poziomie, no ciężko.
No tak, przy czym w tej walce on złapał jakąś tam kontuzję po trzech pierwszych wygranych rundach. Chyba obie ręce złamał coś takiego.
A to wiesz co, nawet tego nie wiedziałem,
No tak, bo tam
nie.
jest właśnie taki dziwny przeskok, że te pierwsze 3 rundy sobie ogarnął. Potem właśnie to nagłe wyjście z walki. Tylko ono nie było takie, bo uznał, że no dobra, skończyła mi się kondycja, to niech mnie podda, tylko to był wynik kontuzji.
Okej, okay, tego nie wiedziałem. Znaczy właśnie tak jak oglądałem tę walkę, on wygrywał do czasu i tak jakby no. Mówię, to wyglądało troszeczkę na brak kondycji, ale okej, okay, może to faktycznie szło o kontuzję. Nie będę się tutaj upierał za bardzo przy swoim stanowisku, zwłaszcza, że nie jest do końca moje, tylko że tak powiem skopiowane. No ogólnie to, ogólnie zgadzam się z tym, że jeżeli bym widział kogoś z tych dwóch panów od to byłby raczej to Duffy. A to już jest taka raczej psychiczna kwestia. Ogólnie technicznie skłaniam się ku Duffiemu, że w stójce będzie lepszy, ogarnie Dustina i ewentualnie wygra przez poddanie. A ty jak typujesz?
Duffy przez decyzję.
Decyzja. Okej. Okay. Niemniej zapowiadają się fajerwerki i ludzi, którzy mogą, których może zdziwić ta decyzja UFC o umieszczeniu tej walki na początku prelimsów, na początku, na końcu pierwszych prelimsów. Naprawdę niech się nie dadzą zwieść. To nie jest walka słaba rankingowa, to jest naprawdę bardzo dobra walka, tylko to jest element polityki UFC, umieszczenie jej tak nisko. Dobra, przechodzimy dalej do konfrontacji Scotta Holtzmana z Drew Doberem. Może jako największemu fanowi Drew Dobera i jego talentu pozwolę to się tobie wypowiedzieć pierwszemu na temat tej konfrontacji.
Wersja skrócona, Holtzman zabije Dobela, przewijajcie dalej. Wersja dłuższa. Z Dobelem jest taki problem, że on nie powinien walczyć w UFC. To jest
Nie
strajk.
powinien.
Nie, absolutnie nie powinien. To jest strajker, który nie ogarnia stójki. Dosyć powiedzieć, że w walce z Nickiem Hainem. Dodam, że w tamtym czasie Hain jeszcze nie jeździł na obozy do Tiger Muay Thai. Jego stójka opierała się na tym, że trochę tam potrafił boksować i nieźle końcował. Dobel w tej stójce cały czas przegrywał, bo cały czas wbiegał na kontry. Musiał się pilnować przed dwoma ciosami. Przed lewym sierpowym na wstecznym i prawym sierpowym na wstecznym. Zgadnijcie, jakie ciosy cały czas zjadał Dobel. Właśnie lewy sierpowy na wstecznym i prawy sierpowy na wstecznym.
Kto by się spodziewał?
Dokładnie, niespodzianka. Później przychodzi ta szczęśliwa wygrana z Warnerem, który sam się znokautował. Później przychodzi walka z pewnym brazylijskim zawodnikiem, którego nazwiska nie potrafię sobie przypomnieć, ale tam.
Leandro Silva.
O właśnie, dziękuję. Który to właśnie też w stójce z opuszczonymi rękami pokazywał Dobelowi, gdzie jest jego miejsce. No i przechodząc przez te wyśmienite walki, dochodzimy do jego konfrontacji z Holtzmanem. Nie upatrywałbym w Holtzmanie kogoś, kto będzie za rok zawodnikiem z pierwszej piątki. Ale to solidny w każdej płaszczyźnie, nawet więcej niż solidny zawodnik. W trójce nieźle boksuje, dobrze się czuje z kontry. Tutaj dopiero już się niestety musi źle poczuć, bo Holzman go będzie często kontrował. Do tego potrafi korzystać z kopnięć. Czasem w plecie coś nieco bardziej nietypowego, jak obrotowe łokcie. Dla nas jako widzów nieco zaskakujące może być to, że mimo swojej całkiem dobrej trójki, bo zresztą wydaje mi się, że wywodzi się ze sportów uderzanych, to lubi męczyć rywali w klinczu, no ale Doborowi też to nie powinno sprzyjać. Także posiada całkiem niezłe zapasy oraz przyzwoity grappling. Sprawda, Dobor przeniósł się ostatnio do Elevation Team, żeby trenować u Luana Ludwiga, ale coś mi mówi, że on nie będzie skakał w tej walce jak Dillashaw. Takie przeczucie.
Dobra, to też się zgadzam z swoim przeczuciem. Ogólnie to Holzman wydaje mi się być naprawdę mocnym zawodnikiem. To było już, był taki trochę hypowany przed przejściem do UFC. Ta jego pierwsza walka wyglądała trochę niemrawo, ale właśnie mam taką swoją teorię spiskową. Postawił u Buchmachera na over 2,5 w swojej walce. I to miałoby swoje zastosowanie, dlatego że jeżeli spojrzymy, finish nastąpił w 2 minuty i 40 sekund trzeciej rundy. Z overek 2,5 wchodzi jak w masło. I dlatego ta walka wyglądała tak, jak wyglądała, a nie skończył tego wcześniej. A tak mówiąc poważnie, to no naprawdę sądzę, że będzie w stanie wygrywać. Będzie w tej lekkiej, takim stanie się takim bardziej solidnym graczem, a Dobera, tak jak wspomniałeś, w UFC nigdy nawet nie powinno być. W jego wspaniałym dorobku w UFC, jego karierze, zapomniałeś o gilotynie Efraina Escudero, która no która była prawdopodobnie ciągnięta jakąś minutę, i ja nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak on mógł z tego nie wyjść, ale to już jest jego sprawa. Gilotyny, no okej, czasami nie wyglądają na super ciasne. Pozdrawiamy z tego miejsca Wiewióra. Na pierwszy rzut oka mogą nie wyglądać, ale no okej. Zdał się złapać, no dziwnie, podziwnie, ale no, musiał odklepać. No, co Drew Dobera, to prawdopodobnie najbardziej jaskrawym i najciekawszym aspektem jego osoby jest siostra Nika Haina, i to dosyć mówi na temat jego stylu walki. No tak, tak jak wspomniałeś, nie powinno być go w UFC, dlatego że on wygrał niesprawiedliwą decyzją nawet w swoim eliminatorze do UFC z Tonym Simsem, o którym też będziemy wspominać za chwilę w tym podcaście, bo też walczy na tej gali. No i troszeczkę miał farta i w tej walce, i z Warnerem. No, taki szczęśliwy zawodnik. Dobra. No okej, to ja stawiam na Holzmana przez TKO. A ty?
Holzman przez TKO, długa runda.
Halo, halo, Bolt?
Holzman przez TKO, długa runda.
Okej. Dobra. No, to mamy to z głowy. I lecimy do walki kobiet. Na szczęście jedynej walki kobiet na tej gali. I to będzie konfrontacja Niny Ansarow z Justin Kish. Ja mam już trochę wyrobione zdanie na temat tej walki, dlatego poproszę ciebie najpierw o skomentowanie, jak widzisz tę konfrontację tych dwóch pań.
Cóż, nie będę dręczył widzów słuchaniem tego, bo jedyne osoby, które są zainteresowane tą walką, chyba jedynie osoby, które naprawdę chcą ją bardzo mocno obstawić, albo czytelniczki codziennika feministycznego, pozdrawiamy serdecznie. No to sytuacja wygląda tak, że Justin Kish lubi się pchać w clinch i lubi kopać, Nina Ansarow też lubi kopać i kopie mocniej oraz rzuca dziwne kopnięcia, więc typuje Nina Ansarow. Dziękuję za uwagę.
To była, znaczy, prawdopodobnie najkrótsza analiza w twoim wykonaniu, jakiej uświadczyliśmy w tych podcastach, ale nie mówię, że to źle odrabiasz przy innych walkach. No ja sądzę, że Justin Kish, jak na początku, jak tylko zobaczyłem to zestawienie, to nie wiem czemu, faworyzowałem sobie w głowie Ninę Ansarow, tak sobie myślałem, no ona nie jest taka słaba. Potem obejrzałem ostatnią walkę Ansarow z Limą. No okej, to wyglądało dość słabo. Pokazała słabość fizyczną i brak zapaśniczy autyzm. Nie wyglądało to dobrze. I potem odpaliłem w ogóle sobie pierwszą walkę Justin Kish, jaką widziałem, czyli konfrontację z Randą Marcos. No, generalnie tego się nie spodziewałem. Pamiętałem coś tak jakby przez mgłę, że był na nim jakiś troszeczkę hype przed, dlatego że z nią była taka sytuacja, że ona dostała się do The Ultimate Fightera, miała pierwszą walkę stoczyć z Beck Rawlings, ale rozwaliła sobie kolano. Miała potem, to były zerwane więzadła, bardzo długa kontuzja, dlatego tyle nie widziała oktagonu. Ostatni raz walczyła w styczniu bodajże 2014 roku, czyli dawno temu, ale walczyła z Randą Marcos, czyli z całkiem solidną przeciwniczką, ostatnią oponentką Karoliny Kowalkiewicz. No i w moich oczach wyglądała tam naprawdę jak potwór. Z miejsca miałem skojarzenia nie tylko dlatego, że jest pochodzenia rosyjskiego i blondynką i wywodzi się z Muay Thai, niedawno debiutującą w UFC panią Szewczenko, niestety nie pamiętam imienia,
Valentina.
Walentina Szewczenko, no stylistycznie idąca do przodu zawodniczka Muay Thai, dużo kopiąca i bardzo silna fizycznie. To było widać na tle Randy Marcos. Ona była naprawdę silna i z tego co widziałem na jej Instagramie, to chyba ta nowa polityka dopingowa jakoś nie wygląda na to, żeby ją osłabiła. Zobaczymy jak z kondycją oczywiście. Ale no, wyglądała w tej walce naprawdę, naprawdę mocno. Wygrała ją przez decyzję, ale niech nikogo nie zmyli to, że to była decyzja, że ta walka miała jakieś tam znamiona bycia bliskiej. Nie była bliska. Marcos została zdemolowana. Ogólnie dziwię się, że już w drugiej rundzie jej narożnik nie rzucił ręcznika. Dlatego zgadzam się z kursami, zgadzam się z przewidywaniami, że Justin Kish może być naprawdę takim poważnym graczem, nie wiem jak to nazwać, panią gracz w tej kategorii słomkowej do 52 kilo, o ile oczywiście kontuzja nie odciśnie na niej jakiegoś dużego piętna. W tej walce typuję Justin Kish przez TKO i życzyłbym sobie, żeby nie przegrała w jakiś głupi sposób, dlatego że naprawdę, tak jak wspomniałem, w tej dywizji potrzebne są nowe twarze. A co do samej Ansarow, bo jeszcze nic nie powiedziałem, to jest zawodniczka taka też stójkowa, taka przeciętna. Taka po prostu przeciętna. Kish powinno mieć na nią przewagę siłową. Nie jestem pewien, czy grapplingową. Grapplingowo z Ansarow z Limą prezentowała się słabo. Przyznam, że innych walk nie widziałem. W stójce Ansarow kopie bardzo fajne obrotówki. Ciekawe, czy można nimi znokautować. Kopie bardzo ładne obrotówki, dość dynamiczne, wpadające, dobrze wycelowane w korpus. To widzieliśmy z Limą, ale innych jakichś pozytywnych cech zbytnio nie zauważyłem. Sądzę, że to będzie festiwal męczenia w klinczu i mocnych ciosów ze strony Kish i ewentualnie wygra przez TKO. Bolt, twój typ?
Ancelos przez te koło kopnięcie nożycowe.
Wow, no to byłaby sensacja
Jeśli
troszeczkę.
ja w ogóle szukałem takiego kopnięcia.
A jak to mniej więcej wygląda? Scissor kick?
To jest
Co, co, co?
taki, powiedzmy, że zaczynasz od low kicka, ale przechodzisz w high kicka. Jakkolwiek to głupie brzmi, na przykład
A ja
Taylor
wiem.
Schneider to stosował z Bispingiem.
Ja wiem, już to kojarzę. No to nie byłoby aż takie głupie. Nie wiedziałem po prostu, że to się tak nazywa. No okej, okay. Nikt się nie zabroni, zwłaszcza, że to jest walka kobiet. Gdyby Kish przegrała, to równie. Okej, okay, kolejną konfrontacją jest walka Kyla Nouka, który niedawno, całkiem niedawno, błyskawicznie rozprawił się z Peterem Sobotą, nokautując go kopnięciem na korpus, notując chyba tym samym najlepszy swój występ w UFC. No, tutaj jeszcze walka z Charlie Brennemanem, którą skończył w 20 sekund, mogłaby konkurować o to miano. W każdym razie pokazał się bardzo dobrze, o co chyba wielu go nie posądzało po dość bezbarwnej konfrontacji z Jonathanem Webbem. Ma naprzeciwko siebie debiutującego Alexa Moronu, który wszedł w zastępstwo za Kelvina Gastelum'a, co no, oczywiście uczyniło tę konfrontację mniej emocjonującą. Może ty zacznij, Bolt, co sądzisz na temat tej walki?
Cóż, prawdę mówiąc, trudno mi dużo powiedzieć o tej walce, ze względu na to, że przeciwnik Nouka jest dosyć bezbarwnym zawodnikiem. Przepraszam, już zakończyliśmy nasz problem techniczny. Możemy przejść do sedna. Cóż, sam Morono jest zawodnikiem, powiedzmy, że średnio przyjemnym dla oka. Nie dlatego, że lubi grindować przeciwników, ale po prostu dlatego, że do jakiejkolwiek wybitności w płaszczyznach poszczególnych mu daleko. Sprawdza sobie z niemistrzem całkiem średniej organizacji w postaci Legacy FC. Aczkolwiek jego styl walki na pewno mu nie będzie sprzyjał w konfrontacji z Nołkiem. Alex wywodzi się z kickboxingu, przy czym nie widać u niego szczególnie dobrych szlifów. Czasem tam rzuci sobie jakiegoś backfista, ale generalnie bazuje na średniej klasy boksie, do którego bez większego przekonania dokłada kopnięcia. Jego ulubioną kombinacją jest niski low kick. Niski low kick w takim sensie, że na łydkę, po którym następuje lewy prawy. W parterze Morono prezentuje się dosyć konkretnie ze względu na swój brązowy pas. Stanowi zagrożenie z pleców, ale jego zapasy zarówno ofensywne, jak i defensywne nie pozwalają mu się szczególnie wykazywać. Natomiast jaki jest Kyle Nowak, prawdopodobnie każdy z nas już widział. Zapaśniczo również nie błyszczy. Jest przyzwoitym grapplerem i w stójce radzi sobie dosyć dobrze ze względu na swój szeroki arsenał mocnych kopnięć. Ma do swojej dyspozycji właśnie takie front kicki, jakim powalił ostatnio Petera Sobotę. Kopnięcie na kolano, low kicki, kopnięcia wykonywane także na inne wysokości. Zawodnik, którego trudniej na poważnie analizować. W każdym razie spodziewam się, że sprawnie korzystając z kopnięć będzie w ten sposób uniemożliwiał co bardziej zawzięte ataki Morono i tym samym dojdzie do decyzji lub późno go znokautuje.
Ja mam Kyle'a Nowaka za takiego solidnego przeciętniaka. Oprócz tych cech, które ty opisałeś, dodałbym, że jest silny fizycznie. Bo jest silny fizycznie, jego zapasy, tak jak mówiłeś, że nie błyszczą, to jak dla mnie wyglądają całkiem solidnie, nie jest w tym aspekcie źle, plus ta poprawiona ostatnio stójka, sądzę, że Alex Morono wręcz no, nie ma narzędzi w swoim arsenale, którymi mógłby zagrozić Kyle'owi Nowakowi. Sądzę, że Nowak będzie zarówno lepszy w stójce, jak i jeżeli dojdzie do jakichś grapplerskich przepychanek, to również on będzie miał przewagę w tym aspekcie. Walka powinna być, na papierze przynajmniej wygląda na prostą dla Nowaka, który powinien albo wygrindować zapasami decyzję, albo i skończyć Alexa Morono niczym Petera Sobotę. Notabene na Nowaka stawiałbym po kursie, który był, gdybym oczywiście grał, po kursie, który był wystawiony nawet z Gastelumem. Dlatego naprawdę no to pokazuje, mam go za dość dobrego zawodnika, więc no z Morono no problem, nie sądzę, żebym miał jakiś większy problem. No moim typem jest Kyle Nowak przez TKO, a jak ty to widzisz?
Również widzę Nowaka przez TKO.
No czyli zgadzamy się dość wyraźnie. Przechodzimy dalej do walki w kategorii koguciej, której bohaterami będzie powracający nareszcie z zaświatów Mayday Michael McDonald, którego już naprawdę niektórzy zaczęli knuć teorie spiskowe, że umarł, że się gdzieś zaszył, że nie wiadomo co jest, będzie walczył, kiedyś uznawany za top talent w kategorii koguciej. Możliwe, że nadal tak będzie po jego walce, dlatego że jedynej porażki, bodajże jedynej w UFC na ten moment doznał z rąk Henana Barao, wcześniej dwa razy bodajże go knockdownując. A nie, przepraszam, jeszcze był Faber. Ale to i tak wróży całkiem dobrze, dlatego biorąc pod uwagę to, że Michael ma zaledwie 24 lata. Więc mierzy się z Masanorim Kanaharą, który, no bądźmy szczerzy, nie powinien być, jeżeli Michael wróci w formie podobnej do jak przed kontuzją, nie powinien być chyba dużym zagrożeniem dla McDonalda. Zwłaszcza, że ostatnio no, nie prezentował się jakoś wybitnie, jakkolwiek walkę z Ranim Jają. Większość ludzi chyba punktowała dla Raniego. Tak po prostu no, różnica klas poziomów powinna być tutaj wyraźna. Sądzę, że jako chyba z tego co pamiętam fan Michaela McDonalda będziesz widział to podobnie.
Owszem, wpierw może krótko mówię Kanehada. Kanehada to ciekawy przypadek japońskiego grapplera, który postanowił jednak zostać strikerem. Czy do tej strójki ma predyspozycję? I ma, i nie ma. Z jednej strony bije naprawdę bardzo mocno jak na kogucie, o czym się przekonał chociażby Caceres. Ale z drugiej strony ta jego strójka momentami przywodzi skojarzenia z ulicą. Nie są to oczywiście dobre skojarzenia. Jego ciosy nie są szczególnie technicznie wyprowadzone, nie składa ich w jakieś dłuższe kombinacje. Rzuci sobie mocno lewy, prawy, rzuci sobie jakiegoś midla lub low kicka. Ale generalnie to jest taki fan takiego siedzenia na rywalu w najmniej sensowny sposób, a mianowicie gna za nim z ciosami. No i tutaj następuje rzut monetą. Albo on cofie tego rywala i jest fajnie, albo ten rywal jego cofie jest mniej fajnie. I tutaj spodziewam się, że będzie mniej fajnie. Zważywszy na to, że McDonald bardzo dobrze czuje się walcząc kontry. On w chwili, gdy rywal naciera, używa do tego, aby unikając nieco skrócić dystans i rozpuścić się z potężnymi sierpami i ciosami podbródkowymi. W jego walkach to już teraz poza walką z Faivalem bardzo dobrze się to w stójce sprawdzało. Chociaż z Faivalem to była nieco inna sytuacja, bo tam był zamęczony zapasami. Po prostu źle ocenił obrażenie, jakie zadał Faberowi swoim highkickiem, więc rzucił się na niego dziko i sam został skoncowany. Ale tutaj spodziewam się, że będzie błyszczał właśnie przepuszczając poszczególne ciosy Kanehady oraz trafiając go swoimi. Jeżeli walka trafi do parteru, to tam również nie sądzę, żeby Kanehada zdominował go jak Faber. Tym bardziej, że McDonald dysponuje całkiem dobrym grapplingiem. Swego czasu został nawet mistrzem Stanów Zjednoczonych w kategorii niebieskich pasów.
Okej. Okay. No, czyli prawdopodobnie będziesz typował tak samo jak ja zwycięstwo Michaela McDonalda, prawda? No, ja typuję Michaela McDonalda przez TKO. Twój typ na tę walkę?
Taki sam. Oczywiście może się zdarzyć, że wróci pół tego McDonalda,
Tak,
albo
tak.
na przykład właśnie na
Jasne.
nim tego ciśnie, że Kanehara w niego wpadnie z jakimiś ulicznymi ciosami i go tak znokautuje, ale sądzę jednak, że McDonald znokautuje Kanehara i szybko przypomni, że on jest faktyczną czołówką tej dywizji.
Też tak sądzę. Dobra, lecimy do walki zapowiadającej się jako prawdziwy oldschoolowy slugfest, czyli konfrontacji Abla Trujillo z Tonym Simsem, dwóch stójkowiczów, bokser i raczej kickbokser. Skrzyżuje naprzeciwko siebie rękawice. Większe doświadczenie w UFC ma niewątpliwie Trujillo. Sims toczył dopiero dwie walki, podczas gdy Trujillo ma ich stoczonych 7, z tego co mówi mi Sherdog. Ale nieznacznym faworytem bookmacherów jest Tony Sims. Prawdopodobnie spowodowane jest to ostatnią dość dziwną, ale mimo wszystko zdecydowaną przegraną Trujillo z Claysonem Thibault, która prawdopodobnie zostanie cofnięta jako nieodbyta ze względu na wpadkę dopingową Brazylijczyka, ale to jest tutaj mniej ważne. Czy zgadzasz się z tym? Sądzisz, że Slims jest faworytem z Trujillo, przynajmniej w twoich oczach?
Ja go faworyzuję, ale lekko, jak to mawia jeden z naszych czołowych średnich.
To coś więcej na ten temat? Jak sądzisz, że jak będzie wyglądała ta walka w stójce, bo prawdopodobnie nie przeniesie się w ogóle w inne płaszczyzny, zanim, jeżeli któryś z zawodników nie padnie nieprzytomny.
Też się tego spodziewam. Uważam, że co chwilę ze swoim stylem jest oczywiście niebezpieczny. Ponieważ to jest zawodnik, któremu najbliżej do takiego rozcieszonego godzilla w klatce, a to jest dużo osiągnięcie, wbrew pozorom. Dysponuje na początku każdej walki piekielną dynamiką. Ale sądzę, że Sims jako zawodnik bardziej ułożony technicznie, potrafiący walczyć z kontry przy swoich własnych ofensywnych akcjach, czasem odwracający pozycję, żeby zwiększyć obrażenia i zmylić rywala, powinien te szarże przepuszczać oraz samemu ranić go swoim celnym boksem, być może nawet ustrzeli go jakąś kontrą. Zagrożenia ewentualnego dla Simsa bym się nie spodziewał również w kolanach Trujillo. Ponieważ Trujillo posiada dobre kolana, ale nie powinien nimi sięgać Simsa, który będzie raczej w miarę sprawnie się poruszał i sobie boksował. Ogólnie to uważam, że całkiem twardoszczęki Sims powinien końcami spokojnie ogarnąć tę walkę. Może nie spokojnie, ale zdecydowanie go faworyzuje w wymianach bokserskich. Przecież jeżeli co chwilę przypomni sobie o clinchu, to niekoniecznie może być tak fajnie.
No właśnie o clinchu chciałem wspomnieć jako o największej broni Trujillo w tej walce, dlatego że jak wyglądał clinch Simsa z Oliwierem Obamę Xie, niestety każdy prawdopodobnie widział. Jeżeli Trujillo byłby w stanie w przysiadce przytrzymywać Tonego, no to te kolana naprawdę mogą zrobić bardzo duże kuku. Zgadzam się z tym, że Sims powinien mieć przewagę bokserską, wynikającą po prostu z samych umiejętności. Oprócz tego jest zawodnikiem wyższym o te kilka cali, ma większy zasięg, więc to oczywiście bardziej mu pomoże. Sądzę, że będzie tak troszeczkę obskakiwał Trujillo, i jeżeli by ta walka jednak miała zostać przeniesiona przez kogoś do parteru, to przenoszącą osobą raczej byłby to Tony. Niemniej, jeżeli Trujillo był w stanie trafić Simsa jakąś bombą, bo przecież pamiętajmy, że naruszył nawet Fergusona, knockdownując go, przyszłego mistrza dywizji, oczywiście za każdym razem będę to podkreślał, to jest w stanie też to zrobić z Simsem, którego, jak pamiętamy, w debiucie mocno kolanem naruszył, kolanem, no to, że kolano, że Trujillo też kolana, hehe, naruszył Steve Montgomery, a klasę zawodniczą Steve'a Montgomery'ego, no lepiej nie
Ale ja tutaj
komentujmy.
akurat się wtrącę. Z Montgomery to
Tak.
wyglądało trochę tak, że Sims sobie radośnie leciał z ciosami. Montgomery chciał wtedy wyprowadzić jakieś kopnięcie, tak to wyglądało. No i Sims mu na to kolano wbiegł. Lekko naruszony cofnął się, ale nawet nie dotknął rąkami podwórza, po czym 2 sekundy później już był na tyle przytomny, że zablokował high kicka rąkami, nie głową. Także bym nie przesadzał z tym Montgomery'em.
No ogólnie to bardziej to chciałem to ująć jako, że jest, że można go w ogóle naruszyć, że jego szczęka nie jest jakaś taka z tytanu, bo tam wspomniałeś, że całkiem twardo szczęki, znaczy oczywiście jest twardo szczęki, ale że w sensie, że można go nauczyć. Tak, też uważam, że to kolano Montgomery'ego to nie była jakaś precyzyjnie wypracowana akcja, ale jednak Sims się nadział. Zwłaszcza, że on taki super szczelnej defensywy w stójce nie ma, bo to właśnie pokazała ta wspomniana walka z Doberem jeszcze przed UFC. Niby na początku gnoił, że tak powiem, Dobera strasznie, jednak jak już trochę ten jego wskaźnik kondycji poszedł w dół, to i w stójce zostawał tam trafiany, także no jakiegoś mistrza boksu bym z niego nie robił. Aczkolwiek jest to dobry zawodnik i faworyzuję go, ale minimalnie w tej walce stawiałbym, że wygra decyzją po raczej ekscytującym niż nie boju. Jaki jest twój typ na tę walkę?
Zważywszy na kondycję Trujillo i to, że Sims go powinien częściej trafiać, to myślę, że to będzie późne skończenie w trzeciej rundzie.
Okej. Dobra. Lecimy dalej do konfrontacji dwóch grapplerów, czyli Briana Ortegi z Diego Brandao. Ortega ostatnio robi naprawdę dobrą robotę w UFC po tej pierwszej walce w walce na dopingu, w której oczywiście wygrał walkę, no jednak oczywiście jednak wynik tej walki został zmieniony na no contest. Zmierzył się z Thiago Tavaresem, gdzie był raczej skreślany, a zaprezentował się naprawdę dobrze, ubijając ostatecznie Brazylijczyka w trzeciej rundzie. Z drugiej strony Diego Brandao po porażkach z McGregorem, Poirierem dostał dwóch przeciwników raczej odbiegających poziomem od wcześniej wspomnianej dwójki, czyli Jimmy'ego Hetesa i Katsunoriego Kikuno, pierwszego kończąc, bardziej zmuszając do przerwania tej walki sędziego, rozbijając mu kalafiora w uchu, a Kikuno pięknie znokautował w niespełna 30 sekund w Japonii. Dobra, to może zacznę tym razem ja od tych omawiać te konfrontacje. Ja tutaj faworyzuję Briana Ortegę, Jestem wielkim fanem tego zawodnika. Już po pierwszej walce, nawet wcześniej widziałem jakieś highlighty, ale po prostu to zrobił w pierwszej walce. Jego wręcz maestria parterowa była czymś pięknym. I to, co powtórzył w walce z Tavaresem, nie jestem w stanie nie być podekscytowany jego walkami, przede wszystkim jego parterem. Dlatego, że mamy w UFC wielu dobrych, bardzo dobrych grapplerów, ale parter Briana Ortegi to jest coś wręcz elitarnego. Tak zarówno z dołu, jak i samemu ofensywnie, wpinając się za plecy ze stójki, obalając, wkręcając, jest w stanie wyczyniać niesamowite rzeczy. Dość powiedzieć, że Thiago Tavaresa, dużo silniejszego od siebie zawodnika, z wieloletniego czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu, był w stanie, wieloletni czarny pas, był w stanie sweepować zamkniętej gardy, wcześniej skręcając się do balachy, do dźwigni łokciowej. Wyczynia w tym parterze niesamowite wręcz rzeczy. Tym jestem najbardziej podekscytowany. Jednak musimy skupić się, nie samym parterem człowiek żyje, musimy się skupić troszeczkę na stójce. Tutaj nie wygląda to już aż tak kolorowo. Ortega trochę. No zbiera na twarz w swoich walkach, jednak jest zauważalny u niego cały czas postęp. Te jego ciosy wyglądają coraz bardziej płynnie. Balans głową, head movement polepsza się z walki na walkę. Widać, że coraz bardziej tak jakby czuje tę walkę. W stójce, no o parterze to oczywiście nie będę wspominał, sądzę, że Brandao sam jest czarnym pasem w brazylijskim jiu-jitsu, ale jeżeli ta walka pójdzie na glebę, to nie będzie miał zbyt wielu szans. Zwłaszcza, że Ortega jest bardzo groźny, jeszcze zapomniałem o tym wspomnieć, z dołu, nie tylko poddaniami, ale również ciosami i łokciami. Bardzo kreatywnie je zadaje. Tavaresa najpierw rozciął, spowodował wiele krwi w tej walce właśnie łokciami z dołu. Więc jeżeli Brandao wpadłby na genialny pomysł, a powiedzmy sobie szczerze, że jego Octagon IQ stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania, jeżeli wpadłby na pomysł obalania Ortegi, no, powinien skończyć marnie według mnie. No, ale to już tego prawdopodobnie się nie dowiemy, bo wydaje mi się, że będzie Greg Jackson, będzie w stanie go nakierować tylko i wyłącznie na walkę w stójce. W tej stójce ja no, nie jestem w stanie powiedzieć, to jest walka dwóch grapplerów, może się toczyć różnie. Ja no, dawałbym jednak mimo wszystko jakieś większe troszeczkę szanse Ortezy, ale prawdopodobnie przemawia przeze mnie fanboy. Może Diego jest lepszym zawodnikiem technicznie, ale Ortega jakoś tak pasuje mi na sprawienie dużych problemów w tej płaszczyźnie Brandao, takim swoim trochę chaotycznym boksem, a jednak posiadającym tam całkiem sporą moc jak na grapplera. Dobra, bo jakoś dziwnie długo się nad tą walką rozwodzę. Co ty sądzisz na temat tej konfrontacji?
Na pewno nie będę kłócił się z tym, że do tego z dołu może zrobić olbrzymią krzywdę Brandao. Pytanie, czy Brandao będzie tam tę walkę przynosił? Moim zdaniem nie, bo Greg Jackson prawdopodobnie czwarty obozu sprawdził, bo więc Brandao no takedowns, no takedowns, żeby Brandao to zrozumiał. No i mam nadzieję, że Brandao to zrozumie, bo inaczej ta walka potrwa krótko. W każdym razie jeszcze. Oczywiście Ortega może przenieść tę walkę na swoją płaszczyznę nieco inaczej, na przykład z clinchu. I też będą może zgubić jego obsesję na punkcie latających kolan. Będą swoje dwie pierwsze walki w tafie wygrał latającymi kolanami. Jeszcze w walce z Danielem Pinedą potrafił na przestrzeni 2 minut rzucić trzy latające kolana. No ale jeżeli będzie się tego wystrzegał, to widzę jego przewagę w stójce. Chyba, że jego kondycja po 2 rundach zawiedzie, jak to ma często zazwyczaj Ortega, ten moment idealnie w stójce wykorzysta. Brandao to zawodnik, który bardzo lubi odwoływać się do ciosów sierpowych. Niekiedy nawet je potrafi ładnie zastosować w kontrze, co wręcz nie współgra z jego dzikim stylem. Ładnie odwołuje się także do kombinacji pokroju hak na korpus i sierpowy na głowę. Rzuca mocne, niskie kopnięcia. Jego arsenał w stójce jest dosyć rozbudowany, szczególnie jeżeli uwzględnimy fakt, że w pierwszej kolejności to był grappler. No i wydaje mi się, że właśnie bardzo mocne ciosy w stójce oraz nieco większe ułożenie pozwoli mu zwyciężyć się w tej płaszczyźnie nad Ortegą. Ortega sposobem, w jaki się porusza w stójce, w jakim wyprowadza uderzenia, może budzić skojarzenia z Nickiem Diazem. Na to właśnie skojarzenie kierował mnie nieobecny dzisiaj Kalo.
Bardzo dobre skojarzenie, nawet jeżeli popatrzymy na fizjonomię obu zawodników.
Tak. No ale Ortega w stójce jest póki co strasznie niepoukładany. Ma ten swój boks, ale te jego ciosy często są niepoparte siłą, brakuje w nich skrętu. Brak mu czasem trudności przy akcjach, na przykład rzuca lewy, prawy. Około sekundy przestoi, potem dorzuca cios na korpus. Dysponuje sporą kreatywnością w stójce, przy czym nie jestem przekonany, czy ta kreatywność mu wyjdzie na dobre. W walce z Tavareszem miał takie dwa piękne przebłyski. Raz skuncował Tavaresza obrotowym łokciem, a raz będąc zagonionym przy podsiadkę przez Tavaresza, od tej siatki się odbił Supermanem. Bardzo ładna akcja. Ale w defensywie jest wręcz paskudny. No i jeżeli Tavaresz go regularnie kącował lewym prostym na jego bokserskie zapędy, to Brandao tym bardziej będzie go cofiał tymi swoimi bombami. I dlatego bez dużego przekonania, ale typu jednak Brandao.
Okej, okay. Fajnie, że się nie zgadzamy. Ja też oczywiście nie wykluczam takiego scenariusza, gdzie Brandao będzie w stanie trafiać więcej i ewentualnie nawet ubije, jeżeli to będzie pierwsza runda Ortega. Aczkolwiek sądzę, że te jego parterowe umiejętności, całkiem polepszająca się stójka i właśnie to, o czym ty wspomniałeś, czyli ta wątpliwa kondycja Brandao, wyjdą na plus Brianowi. Przeczeka pierwszą rundę, a potem to on będzie zyskiwał przewagę. I może jakieś późne skończenie w trzeciej albo decyzja. Ja postawię na decyzję dla Ortegi. A ty, jaki jest twój typ oficjalny?
Brandao przez TKO.
Okej. Jak będzie, dowiemy się w sobotę, a tymczasem przenosimy się do kolejnej konfrontacji. Trzeciej walki już od góry tego wieczoru, tej nocy, to będzie walka Alberta Tumanowa z Lorenzem Larkinem. No tutaj nie może być inaczej, muszę ci oddać Bolt głos. Powiedz, co sądzisz na temat tej konfrontacji, przede wszystkim na temat Alberta.
A ja przewrotnie zacznę od Larkina, bo to pomoże mi udowodnić, dlaczego ty Tymenow go zgniażdży. Haha, haha.
Obiektywność, obiektywizm na pierwszym miejscu.
Tak, ale tak całkiem serio mówiąc, Larkin na pewno wyróżnia się dynamiką. Uważam, że to jeden z najszybszych rąk w całej dywizji. Zresztą to jest zawodnik, który ma korzenie w boksie. Bo nawet na koncie bodajże 5 zawodowych walk. Co ciekawe, w kategorii ciężkiej je toczył. No ale wracając do jego stylu. Jego boks jest faktycznie chwilami ładny dla oka ze względu na szybkość rąk. Problem jest tylko taki, że te jego kombinacje często nie prowadzą do jakiegoś konkretnego celu. Te ręce chodzą chwilami dosyć szeroko, brak takiej bokserskiej ciasności przy akcjach. No i niekoniecznie potrafi je dobrze łączyć z kopnięciami, które co prawda ma bardzo silne, bardzo kreatywne. Lepiej by wyglądały, gdyby kończyły akcje, nie były rzucane w postaci obrotówek z połowy oktagonu. Ogólnie Larkin ma taki problem, że lubi się w czasie walk zawieszać. W jego pierwszej walce w kategorii pośredniej tego nie było widać, bo po prostu zwala szybko skończył. W walce z Ponzinibbio to już było bardziej odczuwalne, ale też ładnie wyglądał. Ale pamiętajmy, że on chociażby w walce z Bradem Tavaresem potrafił przespać dwie pierwsze rundy. Jak porusza się Larkin? Larkin ma taką brzydką cechę w swoim poruszaniu się, że cofa się po linii prostej. Przepraszam. Wprawdzie wykonuje długie odskoki, dzięki czemu schodzi z tych ciosów, od tych ciosów rywala. Tylko, że to i tak potrafi się dla niego tragicznie skończyć. Przykładowo w walce z Kostasem Filipu. Odskoczył sobie tak daleko, że wylądował na siatce, więc Kostas skrócił dystans i znokautował go pięknym krótkim lewym sierpowym. No a Tumanow jest bokserem w moim odczuciu bardziej ułożonym od Larkina. Bardzo dobrze koncuje, posiada nokautującą moc w obu rękach. Jego kombinacje bazują w dużej mierze na ciosach sierpowych, które wyprowadza w bardzo fajny sposób, często czekając na okazję, kiedy można się z nimi wstrzelić. Dlatego jest zawodnikiem niezwykle twardym mentalnie. przykładowo w walce Smusoka. Przepraszam. Przyjmował olbrzymią ilość kopnięć na korpus, ale nic sobie z tego nie robił, ciągle napierał. Uważam właśnie, że taki brak ciasnoty szczelnej defensywy u Larkina połączony z jego tendencją do zawieszania się brakiem kopnięć na końcu kombinacji, co mogłoby Tumenowowi utrudniać życie, stacza się jego kluczem do zguby, bo prędzej czy później zostanie skoncowany przez piekielnie mocno bijącego chwilami Tumenowa.
Okej. Ja tutaj będę w tym obozie, w tym samym obozie co ty. Prawdopodobnie też faworyzuję Tumenowa. Wydaje mi się, że jego bardziej poukładana stójka będzie stanowiła barierę nie do przejścia dla Larkina, który oczywiście trzeba przyznać w kategorii półśredniej. W pierwszej walce to w ogóle wyglądał jak milion dolarów, a w drugiej też pokazał się naprawdę z całkiem dobrej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę poprawiające się umiejętności Santiago Ponsinibio od jakiegoś czasu. Wyglądał, no, w tej półśredniej prawdopodobnie jego kariera odrodziła się na nowo, dlatego że zrobił oczywiście bardzo dobry ruch, schodząc z kategorii średniej, gdzie na przykład w walce z Derekiem Brunsonem był oczywiście znacznie mniejszy, nie mówiąc już w ogóle o kategorii półciężkiej i ludziach pokroju Francisa Carmonta. Teraz po prostu wygląda fair na tle innych półśrednich i tak samo fair powinien się prezentować chociażby fizycznie na tle Alberta. Niemniej ten boks Einsteina, taki bardzo poukładany, no nie, po prostu Larkin, jego defensywa stójkowa nie wydają mi się być wystarczająco dobre na Tumanowa, żeby przynajmniej powstrzymać te ataki, bo Tumanow największe wrażenie ze mną zrobił na mnie zrobił w walce z Alanem Joubanem, gdzie dawałem całkiem spore szanse Joubanowi, a nie zrobił tego Albert, demolując wręcz bramę w przeciągu jednej rundy, co strasznie mi zaimponowało. I mniej więcej jako zawodnika stójkowo trochę lepszego od Joubana uważam Lorenza Larkina. Nie mniej słabszego Tumanowa, a raczej nigdzie indziej niż w stójce ta walka się nie będzie przebiegała. Dlatego sądzę, że Tumanow wygra i zrobi to w raczej spektakularnym niż nie stylu. Niemniej, jeżeli Larkin byłby w stanie przeciągnąć swoje kopnięcia, wciągnąć je do gry i zastosować na Albercie, to również nie byłbym mocno zaskoczony. Jednak ogólnie rzecz biorąc, stójce daje przewagę Albertowi i dobra, sądzę, że wygra przez TKO. Zwłaszcza, że dodam tutaj tylko to, co Kaszka kiedyś pytał, aspekt Snapchata. Nie wiem ogólnie, jak dużo, jak mocno trenuje Lorenz Larkin, bo nie wrzuca z tych treningów zbyt dużo snapów, jednak jedyne snapy, jakie wrzuca, to jest ogólnie typ zawodnika, który jest ciągle na imprezach. Nie wiem, czy to komuś pomoże w typowaniach, może jeżeli ktoś bierze takie rzeczy pozaoktagonowe do może typowania pod względem bukmacherki, ale to jest zawodnik, który co wrzuca, to jest na imprezie, w jakiejś dyskotece, klubie, takich, że tak niepoprawnie politycznie powiem, murzyńskich klubach. Widać go cały czas. Nie mówię oczywiście, że to się stało jakby z dnia na dzień, że odbiła mu tam soduwa, dlatego że on zazwyczaj tak robi, ale Tumenow, wydaje mi się, że chociażby można by wysnuć taki wniosek, że z jego bardziej ortodoksyjnym podejściem do treningu w sowieckiej Rosji, jest ok? Halo, Szymon?
Jestem.
Dobra. Będzie w stanie. Będzie ogólnie się szybciej rozwijał niż Larkin i to zobaczymy w tej walce i go ubije. Dobra, Tumanow przez TKO. Jaki jest twój typ?
No, tu mamy wczesne koło. Sądzę, że prędzej czy później niedobała defensywa Larkina go będzie kosztowała mocną w końcu.
Dobra, nie wiem, czemu jakoś wychodzi mi rozwodzenie się na temat tych walk bliżej końcówki. Okej, lecimy z co-main eventem. tej gali, czyli pojedynkiem, który prawdopodobnie wyłoni pretendenta do pasa wagi ciężkiej. Zwycięzca zmierzy się ze zwycięzcą walki Cain Velasquez Fabricio Werdum 2. Bohaterami tej walki jest odrodzony Andrzej Orłowski w polskiej transkrypcji, walczący ze Stipem Miocicem, prawdopodobnie ostatnią nadzieją młodych na sukcesy w kategorii ciężkiej, która jest obecnie zdominowana przez Crafty Veterans, którym oczywiście jest też Andrzej. Dobra, Bolt, powiedz mi, czy prawdopodobnie też faworyzujesz Stipe Miocicia, jak większość świadka MMA, co nie do końca rozumiem, ale o tym powiem za chwilę.
A właśnie nie do końca.
Nie do końca, o, pozytywnie mnie zaskoczyłeś w tym momencie. W takim razie, okej, oddaję Ci głos, powiedz najpierw, co Ty masz do powiedzenia na temat tej walki.
Nie ukrywam, że jeszcze zanim zacząłem sobie przypominać walki tej dwójki, to myślałem, że Miocic to spokojnie ogarnie. No bo młody, mobilny, dobrze boksuje, jak on fajnie wyglądał z Dos Santosem. No ale potem te walki zaczęły wyglądać, już nie było tak fajnie. Przede wszystkim Miocic tą swoją mobilność pokazuje jedynie przy zawodnikach, którzy są od niego dużo wolniejsi, wtedy ją faktycznie widać. A wydaje mi się,
Dobry punkt.
że Żalowski
Bardzo
jest.
dobry punkt. Chciałem się tylko wspomnieć. To jest to. Brakowało mi tego stwierdzenia w wielu dyskusjach na temat tej walki. Kontynuuj, kontynuuj, sorry,
Odnoszę
że ci przerwałem.
wrażenie, że nasz Andrzej jest nieco szybszy od na przykład Roya Nelsona. Dodatkowo dalej, Miocic owszem, potrafi ładnie boksy skontratować. Przy czym on chwilami popełnia takie, jak na moje kardynalne błędy, po kraju tego, że gdy rzuca się po jedną ręką, to drugą opuszcza wręcz do pasa. Parę razy tak zrobił już na samym początku starcia z Dos Santosem, a więc nie usprawiedliwia go tutaj na przykład brak kondycji. Przytom sobie takie dziwne akcje w stylu trzech lewych sierpów począwszy, których prawa ręka była w okolicach pasa. Bo powszechnie wiadomo, że Dos Santos od razu leci w takich chwilach po obaleniu. Ogólnie to absolutnie nie odmawiam Stipe'owi na przykład szybkości w rękach, czy tego, że w konfrontacji z wieloma innymi ciężkimi zawodnikami jego boks wygląda dobrze, ale nie robiłbym z niego znowu aż tak dobrego boksera. Przepraszam. Dodać też jeszcze wypada, że Stipe dosyć rzadko odwołuje się do kopnięć, podobnie jak i jego rywal. Czasami potrafi wpleść ładne kopnięcie na korpus, ale czyni to nieco zbyt rzadko, żebym uważał to za jakiś bardzo istotny czynnik przy tej walce. Ogólnie to Mieczyczowi nie można zarzucać takich rzeczy jak na przykład słaba kondycja, słaba szczęka, mimo tej nieszczęsnej przegranej ze Struwem.
Ale tak ci wtrącę się, ta jedna akcja z Juniorem Dos Santosem też wyglądała dosyć dziwnie, dlatego że mówię tutaj o sytuacji z trzecią rundą i w kontekście dziwnej, podejrzanej szczęki Miocicia, gdzie generalnie wygrywał walkę i dał się trafić ciosem, który według mnie nie wyglądał na jakoś specjalnie mocny, a Dos Santos był milimetry od ubicia na glebie Miocicia, co no, daje pewne takie podstawy do obaw pod względem wytrzymałości na ciosy Stipe.
No ja bym tutaj szedł trochę w tym kierunku, że Miocic ma szczękę po prostu ok, ale się szybko regeneruje.
O, też można.
Taki syndrom Johna Fitcha, zanim go złamał Jimi Hendrix, jak to mówi jeden z naszych komentatorów. No natomiast jak walczy Andrzej Arłowski? Wszyscy wiemy, oczywiście można tam wypominać, że kiedyś jego szczęka była taka, a taka. Ale uważam, że Arłowski się przepraszam, mocno poprawił w swojej defensywie. Ale to w ogóle spojrzeć na to, w jaki sposób on wyprowadza swoje kombinacje bokserskie. Owszem, ma takie chwile radosnego szaleństwa jak w walce z Travisem Brownem, gdzie po prostu rzucał ciosy nie myśląc o defensywie. Ale on te swoje ciosy zazwyczaj wyprowadza ładnie, blisko siebie, kryje ramieniem szczękę. To mi się u niego bardzo podoba, bo mało kto zawodnik o tym pamięta. W dodatku całkiem dobrze czuje się w kontrze, co na pewno nie będzie sprzyjać Stipe'owi, który lubi sobie opuścić rękę w okolice pasa, gdy uderza sierpami. Nie zdziwi mnie absolutnie, jeżeli Miocic go dzięki pewnej możliwej przewadze szybkościowej, bo nie jestem mocno przekonany co do tego, że Miocic będzie się prezentował lepiej pod względem fizyczności może go tak trafić, ale nie jestem tego bardzo mocno przekonany. Ciekaw też jestem tego, czy Orłowski chętniej zacznie odwołać się do kopnięć na kolano, które mogłyby Stajpowi mocno utrudniać stracenie dystansu. Ogólnie to również nie mam aż takiej dużej wiary w zapasy Miocicza ze względu na solidną obronę baleń Orłowskiego. Absolutnie nie mogę mówić o tym, że kogoś tu mocno faworyzuje, ale uważam, że bardziej ułożony boksersko-Orłowski, nieco bardziej agresywny, dobrze końcujący, powinien sprawić niespodziankę.
Brawo. To jest opinia na miarę naszych możliwości. Okej, dlatego ja wspomniałem o tym wcześniej, że dość średnio rozumiem te kursy. Dlatego, że ja w ogóle od początku, jak zobaczyłem to zestawienie, to pomyślałem sobie, że przecież Andrzej tego na luzie ogarnie. Potem, jak przyznam, że jak zacząłem oglądać walki obu panów ostatnie, miałem w głowie gorszą dyspozycję Miocicia z Dos Santosem. Tymczasem wyglądał on tam naprawdę całkiem nieźle i trochę lepszą mimo wszystko dyspozycję Andrzeja w walce z Frankiem Mirem. Pewnie kojarzycie taka walka, gdzie strasznie oszukali Franka Mira na decyzji, no ale to już pomijmy. Ogólnie to nie widzę tutaj takich specjalnych podstaw do zachwytów nad Chorwatem. Wydaje mi się to zawodnikiem takim trochę nijakim, takim niby posiadającym dobry boks, ale taki boks, który się nie sprawdzi z taką typową czołówką dywizji, posiadającym dobre zapasy, ale nie też jakieś elitarne. Tak jak na przykład widziałem zachwyty nad Miociciem, bo obalał, rzucał Huntem, a Hunta to już w ogóle od jakiegoś czasu to prawie nikt nie obala, bo taki ma dobry takedown defense, a Miocic to w ogóle z nim zrobił to, tamto i owamto. Ale chyba wszyscy zapominają o fakcie, że Hunt był w tak tragicznej formie fizycznej, że chyba nie był w takiej nigdy i po 2-3 minutach obejrzałem specjalnie pierwszą rundę tej walki. Nie, w ogóle ledwo stał, także przewracanie Marka Hunta, przewrócić Marka Hunta w tamtej walce byłby w stanie chyba jakiś mocniejszy podmuch wiatru, dlatego że aż przykro było na to patrzeć, Hunt nie miał kompletnie siły walczyć po pierwszej rundzie, to już było tylko jego heroizm i twardy łeb kazał mu zostawać w walce, nie poddać się, nie zezwolić na przerwanie, nie żeby narożnik rzucił ręcznik, a tak naprawdę zasługi Miocicia oczywiście była w tym, że ładnie przetrwał na początku, jak wtedy, kiedy Hunt miał moc, ładnie go obalał i męczył, ale no to przez pryzmat, patrząc na to przez pryzmat dyspozycji Hunta, no nie popadam w jakiś hura optymizm. W walce z Santosem prezentował się dobrze. Bardzo przede wszystkim podobało mi się w tej konfrontacji jego, podobały mi się płynne zmiany, gdzie mieszał w głowie juniorowi najpierw boksując i nagle dynamicznie łapiąc nogi, bo wejściem w nogi średnio to nazwać, dlatego że wyglądało to, jakby Miocic po prostu chciał namieszać w procesorze Brazylijczykowi, a tak naprawdę nie chcąc go obalać, co pokazały statystyki, Miocic zanotował chyba jedno obalenie na 14 prób, coś takiego, ale tutaj nie, absolutnie nie mówię, że jest słabym zapaśnikiem, po prostu to ładnie mieszał, nie planował od razu obalać juniora, tylko to mieszać mu w głowie, zmieniając te płaszczyzny i to było jak najbardziej okej. Okay. Niemniej w ogólnym obrazie tej walki w ogóle mnie nie porwała jego dyspozycja, patrząc na to, że Dos Santos podobno walczył z rozwalonym kolanem i tak dalej, i tak dalej. No, nie, ten występ nie był jakiś szałowy w jego wykonaniu. Jego poprzednie walki, tak jak właśnie Bolt słusznie wspomniał, ta jego mobilność, która jest wychwalana na wszelakich forach, fajnie wyglądała i działała na tle Roya Nelsona i Gabriela Gonzagi, ale naprzeciwko Andrzeja nie sądzę, nie wydaje mi się. Przechodząc do samego Andrzeja, to on według mnie jest na ten moment najlepszym bokserem w wadze ciężkiej. I nie Miocic, ale właśnie weteran z Białorusi będzie miał przewagę w boksie. Fakt, walka z Frankiem Mirem nie wyglądała zbyt spektakularnie, ale przypomnijmy sobie, że przecież walczył z najlepszym ciężkim wszechczasów. I no nie możemy tutaj wymagać jakichś cudów od Andrzejka. Zaprezentował się na miarę swoich możliwości, okej. Czasami nawet fajnie doskakiwał z takim, doskakiwał, nie wiem jak to nazwać w terminologii strajkerów, z prawym na próby lewego Franka Mira, co by
my
się
na to
pojawiało.
mówimy konfla.
To teraz od razu mi się przypominało to, jak się nazywa takie, co się przy siatce pchają, przepychają. Tak, no to było coś w stylu kontry, ale taka nie do końca, bo to była taka kontra, którą on troszeczkę wcześniej zadawał, nie wiem. Nie będę się pogrążał.
Przyznam, że nie do końca kojarzę, o czym teraz mówisz, ale wydaje mi się, że chodzi ci o przepuszczenie ciosu.
Może. Możliwe, że o to mi chodzi. Taki prawy, którym często trafiał Franka. Ładnie to wyglądało nawet. Znaczy dla mnie nieładnie, bo to była podstawa do zwołowania tej walki Andrzejowi, ale okej, dobra. To pomijmy. Wyglądał boksersko całkiem fajnie, całkiem okej z Pirem, a we wcześniejszych swoich walkach, no to z Bigfoota i Travisa Browniego nawet nie będę tutaj przytaczał, bo nie ma sensu. Andrzej przeżywa renesans swojej kariery, prawdopodobnie technicznie nigdy nie był lepszy. Ta naprawiona szczęka to jest w ogóle dla mnie fenomen. Te naprawione szczęki Arlowskiego i Overema to jest coś, za co trenerzy z Albuquerque powinni dostać jakieś nagrody, coś w odpowiedniki Nobla w MMA i w ogóle w sporcie, bo to wręcz jest nieprawdopodobne. I wydaje mi się, że w tej walce po prostu wyboksuje Miocicza, nie dając się obalać w tym mitycznym zapasom Miocicza, które są podobno tak straszne i śmiercionośne, tak naprawdę nie są i tak naprawdę takedown defense Arlowskiego powinno w spokoju wystarczyć na obronę tych sprowadzeń. Ogólnie typuję wygraną Andrzeja przez decyzję taką niezbyt spektakularną, coś w pokroju tej z Frankiem Mirem, ale tym razem bez wałka i zgarnięcie takiej po prostu decyzji, która umocni go w tym byciu number one contenderem. Oczywiście będąc szczerym, wygrana Miocicia też specjalnie by mnie nie zdziwiła, gdyby faktycznie ta jego młodość i świeżość, takie padały argumenty, że właśnie młodość i świeżość, to że nie jest taki rozbity, będzie odegrał tutaj w tej walce największą rolę. Niemniej nie potrafię nie faworyzować Andrzeja, może to ze względu prywatnej sympatii, ale typu jego, że wygra przez decyzję tę walkę. Twój ostateczny typ?
Też myślę, że będzie decyzja. Może raz powiem, że Andrzej zatańczy, ale takie 29-28 jest spokojnie w jego zasięgu.
No i spoko. Nie tego się spodziewałem, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyłeś.
Dla ciebie wszystko.
Dlatego ja ci się prawdopodobnie zrewanżuję przy walce, którą będziemy omawiali teraz, czyli main event, walkę wieczoru, konfrontację Carlosa Condita z Robim Lawlerem, tudzież krwawego Karola z Bobim Brawlerem. To zmiana tutaj ksywek w kontekście ostatnich materiałów promocyjnych UFC jest wręcz piękna. Ktoś niespodziewanie chyba Carlos Condit dostał tego title shota.
Szczerze mówiąc, to niezasłużenie, no ale że to jest mój ulubiony półśredni, no to fajnie, dostanie to, co mu się zawsze należało.
Przemilczymy to oczywiście, jak wołują naszych, to wtedy robimy tam krzyk, lament i tak dalej, ale jak wołują dla naszych, to tam dobra.
O takiej wersji walczyłem.
Chociaż sądziłem, że twój prawniczy umysł będzie się bardziej z tym kłócił.
Wilku, popsułeś mi kawał. Chciałem kiedyś otworzyć podcast z słowami cześć, jestem studentem prawa.
Przepraszam bardzo, to nie sądziłem. Jakbyś mi powiedział wcześniej, że miałeś taki zamiar, to nigdy bym tak nie zrobił, nie ośmieliłbym się. Ale okej, no stało się to, się stało. Lecimy bardziej merytorycznie z tematem. No i tutaj pojawia się pewna zmienna, zmienna to jest tutaj słowo klucz. Jeżeli chodzi o stójkę obu panów, bo to w zasadzie zmiennie może wyglądać z czasem, biorąc pod uwagę to, że obaj są typami raczej slow starterów i inaczej ta stójka może wyglądać na początku walki, a inaczej w późniejszych fazach. Komu dajesz przewagę i dlaczego jest to Carlos Condit?
Cóż, jak to słusznie ująłeś, zależy w której fazie walki. Condit ma paskudną skłonność do przegrywania pierwszych rund, zresztą kiedyś nawet Gregorzewski mówił o tym, że to jest zawodnik, który potwornie źle się czuje przed walkami, który do tej pierwszej rundy wychodzi wręcz sparaliżowany zdenerwowaniem. I tak sobie przypomniałem dzisiaj te jego walki z wiadomych przyczyn. I on faktycznie początkowo w ogóle nie czuje tego zasięgu. Nie ma dla niego niczego gorszego niż zawodnik, który kontruje, bo wtedy zawsze radośnie sobie szarżuje na jego prawicę albo lewicę, zależy od preferencji przeciwnika. Ale z czasem mu odpowiednie rzeczy w głowie zaczynają przeskakiwać. No i często dostosowuje ten swój styl walki właśnie do tego, co jego rywal prezentuje. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że faktycznie w pierwszych fazach walki jest kontrolowany praktycznie przez każdego. John Henrik zaskoczył go właśnie końcami w pierwszej rundzie. Później ta nieszczęsna walka z Tyronem Woodleyem, gdzie na początku zjadł trzy bardzo mocne kontry, choć później już nieco lepiej sobie z nimi radził. Nawet Thiago Alves porządkował jego ofensywne zapędy, karcił low kickami. Nawiasem mówiąc, Carlos Condit zastosował chyba najdziwniejszy blok na low kicka, jakiego widziałem, a mianowicie próbował je odbijać piętą. Przez całe życie myślałem, że to jest taka akcja trochę w stylu jakiegoś dziwnego kung fu, ale później przeczytałem jakąś analizę na bodajże Bloody Elbow. Tam ktoś chwalił, no, to było takie bardzo kreatywne, to jest trochę zapomniane, ale da się blokować low kicki piętą. Nie wiem, ja tego nigdy w życiu nie próbowałem i raczej nie będę na tyle odważny, ale mniejsza o to. W każdym razie to jest właśnie największy problem Condita, to wejście w walkę. Pytanie brzmi, jak w walkę wejdzie Lawler? Tutaj odnoszę wrażenie, że Lawler, nie bojąc się obaleń, będzie od początku chciał być sceną agresywną. Przypomni sobie o swoich bardzo mocnych kopnięciach. Przy czym Lawler ma taką tendencję, że on potrafi w krótkim czasie zadać spore obrażenia, potem to na jakąś minutę zostawić. Na przykład walka z Ellenbergerem, gdzie pierwsze 30 sekund walki wyglądało tak, że trafił Ellenbergera czystym high kickiem. Potem doszedł z kolanem na głowę. Później trafił Ellenbergera pod siatką dwoma, trzema mocnymi ciosami. Po czym się na minutę wycofał i zaczął sobie feintować na środku oktagonu, no bo kto mu zabroni? Właśnie początek walki będzie dla Condita czymś bardzo ciężkim, ale sądzę, że od drugiej rundy już sobie przypomni co i jak. Przepraszam. Oczywiście ten jego nawyk biegania z ciosami będzie Lovelorowi sprzyjał przez cały czas, ale jeżeli Condit w końcu sobie uświadomi, że powinien zacząć stosować te swoje filmowe już zmiany kątów w czasie natarcia. Chodzi mi m.in. o takie akcje, jaką zastosował w walce z GSP, z tym słynnym high kickiem na początku trzeciej rundy. To Lobiemu będzie coraz ciężej się przed tym bronić. Jeżeli walka przejdzie do już takich czystych wymian, to tutaj też się robi bardzo ciekawie. Bo z jednej strony Lawler świetnie się czuje, unikając ciosów i kontrując, to przy średnim jakościowym boksie Condita może być bardzo pomocne. Ale tutaj dochodzą dwie zmienne. Pierwsza jest taka, że takie odchylenia bardzo źle współgrają z kopnięciami, które Condit używa w olbrzymich ilościach. Druga kwestia jest taka, że ciekawym modyfikatorem mogą być łokcie wplatane przez Condita. Łokcie wplatane naprawdę fachowo. Przepraszam. Nie na zasadzie pojedynczych ciosów, jakie zastosowały McDonald's, ale w ramach takich całych kombinacji w stylu lewy prosty przechodzący w lewy łokieć, kontrujący obrotowy łokieć, dwa szybkie łokcie z obu rąk. Na pewno może to utrudnić życie Lawlerowi, gdy będzie powracał po odchyleniu się. No i dochodzi też kwestia taka, że Lawler absolutnie nie potrafi blokować kopnięć. To strasznie twardy chłopca udowodnił z McDonaldem, ale on te kopnięcia albo przyjmuje na głowę, czasem zasłaniając się ręką, gdy całkowicie nie odbiera im impetu, albo pozwalając sobie umieszczać beztrosko na brzuchu. Zresztą tak go w pewnym momencie nieco zranił właśnie Rotter. Natomiast Condit w używaniu kopnięć jest absolutnym fachowcem, pierwsza klasa, być może najlepszy kopacz w ogóle w tej dywizji. Bo czego tutaj nie mamy? High kicki, obrotówki, front kicki, latające kolana, kopnięcie na kolano, kombinacje low kicków i high kicków. I w tym właśnie Condit powinien pracować swoje szanse. Nie próbować udowodnić, że jest lepszym bokserem, ale szukać kątów, w których się może strzelić z kombinacjami, w tych kombinacjach używać dużej ilości kopnięć. Jeżeli walka przejdzie do nieco bliższego dystansu, to łokci. No i miałem jeszcze jakąś genialną myśl o tej walce, ale chwilowo mi uleciała, więc proszę, Wilku, przejmij.
Jasne, już zabieram pałeczkę, przyjmuję pałeczkę i jeżeli będzie coś się przypomni, to wbijaj mi śmiało w słowo.
O, już mam.
Dawaj.
Na pewno po kondytowi pomoże też to, że potrafi walczyć z obu pozycji. Te pozycje może nie są odmienione w trakcie kombinacji, ale na pewno akcje w stylu kombinacja z klasycznej pozycji, dwie kombinacje z odwrotnej pozycji będą mieszać w głowie Lowlandowi. Sam to pewnie będzie próbował mieszać w głowie przeciwnikowi wszelakimi przyduchami. No i pewną zagadką jest to, w jakiej kondycji pokaże się Kondyc pod tym kątem, że miał zerwane więzadła. Wiadomo, że to jest dla sportowca tragiczna kontuzja. Z drugiej jednak strony, od dłuższego już czasu trenuje z trenerami ruchu, takim jak ich ma Conor, no więc wiadomo, że wygra w 13 sekundzie przez nokaut.
Tylko, że trener ruchu Carlosa Condita wydaje się bardziej lubić drzewka niż pedalski balet, jak to wyglądało na filmikach Conora i Gunnara Nelsona. Dobra, przechodząc do samej płaszczyzn walki, sądzę, że Condit będzie na początku, tak jak mówiłeś, będzie przeżywał ciężkie chwile z Dowlerem, który pójdzie od początku na całość, ale z biegiem walki te kopnięcia. No w zasadzie no, nie jestem w stanie powiedzieć tutaj nic innego niż ty powiedziałeś, że to właśnie kopnięcia zadecydują i będzie tym torował sobie drogę. Sprawdziłem specjalnie statystyki pod kątem zadawanych przez Bowlera low kicków, bo w kontekście walki z Thiago Alvesem, Condita z Thiago Alvesem. No i Lawler zadaje przeciętnie na walkę 1, 2, 1 i tak dalej, niskie kopnięcie, więc no jeżeli nie wprowadzi tego do arsenału nagle pod wpływem ogłoszenia tej walki, to raczej będzie mu ciężko inaczej tak wyraźnie blokować Carlosa. Wydaje mi się, że tak właśnie, tak jak mówię, ta pierwsza runda będzie taka przespana, a potem Condit zacznie zyskiwać przewagę, ale możliwe, wydaje mi się, mam to jeszcze taką teorię spiskową, takie troszeczkę inne spojrzenie na tę walkę, że nie zdziwiłbym się, gdyby umiejętniej niż McDonald próbował łączyć tą stójkę z obaleniami. Znaczy, nie chcę tutaj wyglądać strasznie dziwnie. Ja wiem, że na pewno ma gorsze ofensywne zapasy Carlos Condit niż Rory McDonald, ale nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie były jakoś w stanie wkładać jakieś podcięcia, bo oczywiście pamiętamy obronę sprowadzenia Lawlera z McDonaldem, była wręcz spektakularna, ale jeżeli Condit jakoś by był w stanie może jakąś dziwną wycinką, czymś w tym stylu, tak jak wspominałem w podcaście po UFC 189, brakowało mi Rory'ego McDonalda po zamroczeniu Lawlera prób obaleń. Tak, tutaj, jeżeli by Carlos czymś trafił, to nie zdziwiłbym się, gdyby poszedł po obalenie. Pamiętajmy, że w potężny sposób po naruszeniu Thiago Alvesa go rzucił wręcz, że tak powiem, jak workiem ziemniaków.
W ogóle obalenie Condita to jest taka dziwna sprawa, bo wiadomo, że obrony obaleń to nie ma. Kiedy wszyscy stali w kolejce po obronę obaleń, to Carlos Condit drugi raz stał w kolejce po szczękę. No jego ofensywne zapasy są całkiem dobre i to jest właśnie wręcz dziwne, że on tych zapasów tak chętnie nie stosuje. Jego pierwsza walka z UFC z Kampfmanem, no spoko, obalił go. Później druga walka z Ellenbogardem, który w tamtym czasie był zawodnikiem nie do obalenia. Co zrobił Condit? Obalił go. Był jedynym przez bodajże do walki z Kelvinem Gastelumem zawodnikiem, który obalił Ellenbogarda. No i później nagle o tych obaleniach zapomina, zapomina, zapomina. Aż w końcu walka z Alveszem, którym po prostu rzuca jak workiem ziemniaków.
Tak, no oczywiście to możemy troszeczkę zrzucić na karb zamroczenia i tego
No tak,
złamanego
rację.
nosa Alvesa, ale wyglądało to całkiem potężnie. Gdyby zastosował to przeciwko Lawlerowi, to miałby ogromną przewagę, dlatego że umówmy się, że grappling Carlosa Condita stoi kilka klas wyżej niż ten prezentowany przez Robiego i w ogóle, czy będzie z dołu, czy z góry, powinien być dużym zagrożeniem dla Robiego. Ogólnie, gdy ta walka została ogłoszona, bardzo mocno faworyzowałem Lawlera. Nie wiem czemu, tak miałem jakoś w głowie, że wygra bez problemu, jednak to znacznie się zmieniło się pod wpływem takiej myślenia o tym, analizy, oglądania walk. Sądzę, że faworyzuję Carlosa Condita. Ogólnie sądzę, że to jest jego wymarzone zestawienie, dlatego że on stylistycznie ma bardzo ciężką sytuację. Półśrednia to jest dywizja zapaśników i z kimkolwiek innym nie będzie walczył, będzie miał problemy przez właśnie swoją mierną obronę obaleń. To będzie naprawdę jedna z niewielu walk, gdzie będzie mógł się trochę bardziej skoncentrować na stójce, bo no naprawdę nie sądzę, żeby Lawler go obalał. Chociaż wcześniej mi takie myśli chodziły po głowie, ale to byłoby zbyt jednak abstrakcyjne i sądzę, że tutaj to będzie jego szansa na pas, który zdobędzie, a później odda Hendrixowi w rewanżowej walce. Sądzę, że już ta teza ci się niezbyt spodoba, ale i tak fajnie, że będzie miał przez chwilę pasek. Nie udało się w lekkiej, to może uda się w półśredniej, co? Dobra, dla mnie
Ustalimy, że
moim.
to było za szybkie przerwanie.
Przepraszam, wałek, zawsze jest wałek. Jak coś nie pasuje, to jest zawsze wałek, zawsze można zrzucić, że sędziowie źle wypunktowali, że jest jeden dziennikarz na 15 z MMA Decisions, który punktował walkę dla naszego faworyta, że za wcześne przerwanie, że w ogóle, że tam była średnia pogoda tego dnia i tak dalej. Kocham takie wymóweczki, sam je
Tak.
chętnie stosuję.
Tak, jak co pisze nasz rozmowy kolega, pewnie państwo Izrael zapłaciło.
Państwo Izrael, szekle i kamienice, to była piękna sprawa. Dobra, no to moim typem jest Carlos Condit przez decyzję. A twoim?
Kondyt przez późny nokaut.
O, to i tak dość lekko. Sądziłem, że to będzie raczej tak jakiś tam knock the fuck out, druga runda, coś w tym stylu, ale jak późne skończenie, to nie jest źle.
Nie
Późny
no, niech się
nokaut.
chwila z tym Lovelazem pobawi.
Aha, okej. Okay. Może postawi sobie jakiś overek u Buka jak Holtzman z Christodoulou. Dobra, to chyba będzie wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszego podcastu. Oczywiście, jak zwykle, wszystkich zachęcamy do oglądania w gali UFC 195 w pierwszej kolejności na żywo. Zapraszamy oczywiście na nasz lookingowy czat. Trzymajcie się i do zobaczenia w sobotę. Cześć.